Przełom roku to czas refleksji i podsumowań. W pierwszej w 2018 roku w wersji lokalnej podsumujemy najważniejsze wydarzenia w regionie, powiemy, czym żyli mieszkańcy w 2017, a także zastanowimy się, jakie będą najważniejsze wydarzenia w rozpoczętym właśnie roku. Zapraszam, Adam Janczewski. Państwo i moimi gośćmi są Agnieszka Siewiereniuk-Maciarowska, portal Dzień Dobry Białystok.
Dzień dobry, Białystok.
Łukasz Leoniuk, Radio Racja.
Dzień dobry.
I nie tylko, dowiedziałem się przed chwilą, również kwartalnik Piwowar.
Od czasu do czasu.
Na marginesie. Wojciech Stepaniuk, TVP3 Białystok.
Dzień dobry, witam państwa.
I w naszym suwalskim studiu mam nadzieję, że słyszymy się z Tomaszem Kubaszewskim, Polskie Radio Białystok.
Dzień dobry.
Jesteśmy w komplecie. Naszym gościom zaproponowałem przed programem, aby miniony rok podsumować w kilku kategoriach. I zaczynamy od kategorii wydarzenie roku. Co waszym zdaniem było najbardziej istotnym w 2017 wydarzeniem? O czym było głośno, czym żyli mieszkańcy regionu?
Tutaj ja myślę, że ciężko by było wskazać takie jedno wydarzenie, w którym żyli tak naprawdę wszyscy mieszkańcy regionu, bo takich wydarzeń było, myślę, kilka.
Jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że mamy też kategorię temat roku, o której za chwilę, i to tak chciałbym rozgraniczyć, że temat to takie, tak, coś, co się ciągnęło przez dłuższy czas, wydarzenie to jest taki strzał, coś takiego mocnego, co, o czym się mówiło?
Proszę. Ja myślę, że tutaj mówię, wydarzeń było na pewno kilka i ciężko wskazać najważniejsze, tak? Ale ma to związek na pewno też z tym, co się działo w całym kraju, czyli na pewno wszelkiego rodzaju protesty, które już pod koniec roku chyba spowszedniały, ale tym ludzie na pewno jakoś tam żyli. Widać to było przede wszystkim po komentarzach, jakby po tym, czym żyła też sieć cała społecznościowa. Ale myślę do tego też jeszcze tutaj lokalnie sukcesy naszych sportowców. Myślę, że też tym żyło bardzo wiele osób.
Łukasz, jakie są twoje typy?
Ja z racji tego, że jestem współpracownikiem tak Radio Racja i wyświetlam takie tematy około białoruskie, mniejszości białoruskiej, czy też właśnie związane z Białorusią ogólnie, to zauważyłbym rozwój ruchu bezwizowego, który został otwarty co prawda w 2016 roku, ale apogeum takie właśnie przypadło na 2017. Od końca kwietnia otwarta była ta przejście graniczne na śluzie w Rudawce i kilka tysięcy osób skorzystało właśnie z tej możliwości przejazdu bezwizowego. Czekamy na ruch ze strony Polski, taki właśnie, można powiedzieć, dyplomatyczny, czyli wpuszczenie Białorusinów na bezwiz do nas.
Ten ruch bezwizowy został rozszerzony też od tego roku. Może czas i szansa na to, żeby porozmawiać w drugiej części o perspektywach na 2018. Wojciech, co twoim zdaniem?
Ja bym się tutaj tak ograniczył do naszego lokalnego podwórka, myślę, czyli do Białegostoku. Wydaje mi się, że taką dość poważną sprawą będzie raczej pogoda, która dwukrotnie w ubiegłym roku dała popalić miastu. Ale trzeba też powiedzieć chyba to, że pogoda ostatnio zwariowała. Nawet to, co się w tej chwili dzieje za oknem.
Mi się bardzo podoba to, co widać.
No to zależy, z której strony patrzeć na to, to wiadomo. Teraz jadąc tutaj do studia, mój samochód pokazywał 6 stopni na plusie. No to coś jest nie tak, jak na tę porę roku. Mamy przecież styczeń. Ale jeśli chodzi o te opady, no to zdecydowanie coś poszło nie tak w tej pogodzie. I z drugiej strony miasto nie było na to przygotowane. Mieliśmy to, co mieliśmy. I myślę, że to jest chyba takie godne odnotowania.
Oszczędzamy teraz na soli i na piasku do posypywania dróg, więc może będą bardziej przygotowani na ewentualność deszczu. Tomasz Kubaszewski z Suwałk, halo. I co twoim zdaniem było wydarzeniem roku?
Wydaje mi się, że z perspektywy znacznej części regionu, a szczególnie Suwalszczyzny czy Łomży i okolic, za takie wydarzenie należałoby uznać zdecydowane przyspieszenie prac związanych z budową trasy ekspresowej Via Baltica. To niesłychanie ważna inwestycja dla tej części województwa podlaskiego. No niby wcześniej ją przygotowywano, ale dopiero obecny rząd pozbierał to wszystko do kupy i potraktował tę budowę jako jedną z najważniejszych w kraju. Szkoda tylko, że tak się nie stało w przypadku trasy kolejowej Rail Baltica. Najbardziej interesujący Suwalczan odcinek od granicy litewskiej do Ełku ma być gotowy dopiero, jak Bóg da, za blisko 10 lat.
No są już deklaracje. Zrobiłem taki wewnętrzny, plebiscyt, wewnętrzny sondaż wśród kolegów i koleżanek dziennikarzy w Radiu Białystok. Wśród wydarzeń roku jeszcze wymieniali takie tematy jak powstanie pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W maju bodajże były pierwsze ślubowania. Bomba w Białymstoku, to też był temat, który był głośny na całą Polskę. Zalany Białystok, to o czym mówiłeś. Sukcesy sportowe Jagiellonia, ale to też będziemy mieli kategorię sportową. I nominacja arcybiskupa Tadeusza Wojdy. To też się przewijało.
To zostawiłam na później akurat. Chciałam to szerzej rozwinąć i specjalnie jakby w tej części nie mówiłam, bo to się też wiąże jakby z innymi rzeczami, nie tylko z wydarzeniem, ale jest to faktycznie bardzo ważne wydarzenie dla regionu. Ale myślę, że no, zostawię na później to, co jeszcze chcę powiedzieć, bo wiem, że będziemy dalej rozmawiać o innych ciekawych rzeczach i chciałabym to w dalszej części omówić.
No dobrze, to przechodzimy do tematu roku 2017. Czym żyliśmy przez długi czas, przez cały rok?
Oj, tutaj na pewno sporo tego było. W Białymstoku na pewno bardzo wielu mieszkańców żyło konfliktem pomiędzy prezydentem a radnymi, sporami sądowymi, które się odbywały i się odbywają cały czas. Tu już trzeba powiedzieć, prezydent się sądzi już z każdym, kto żyje, już jeszcze chwila to zostaną już tylko nieżyjący, bo już wszędzie ze wszystkim do sądu biega. Myślę, że też mieszkańcy żyli to, co tutaj już też było powiedziane, tak? Czyli te powodzie, które nawiedziły nasze miasto, chociaż nie tylko nasze miasto, bo takie rzeczy się zdarzały również w Augustowie, prawda, gdzieś tam na północy regionu, w Łomży, więc to nie był tylko Białystok i to faktycznie elektryzowało i się okazało, że miasta nie są nie tylko jakby nieprzygotowane na tego typu rzeczy, ale też ludzie zostają sami sobie jakby później, tak, kiedy już woda opadnie i się okazuje, że nagle nie ma pomocy. Myślę, to co jeszcze warto trzeba by było i koniecznie wspomnieć, to jest znowu kwestia wybuchających pożarów przy zabudowie takiej drewnianej jednorodzinnej.
Choć nie ukrywajmy, ten temat gdzieś tak jest, przewija się, ale idzie tak bokiem.
On cały czas chodzi bokiem, przecież to nie jest jakby pierwszy raz, kiedy te drewniane domy płoną. One już płoną któryś rok z rzędu i wszystko cały czas jakby mamy taką sytuację, że policja umarza śledztwa, nikt nie wyryty, a ktoś później stawia tam bloki, no.
Ja bym się troszeczkę nie zgodził, jeżeli chodzi właśnie o ten konflikt, tak, prezydent, Rada Miasta, czy sądzenie się to nas, dziennikarzy, trochę bardziej obchodzi niż, myślę, niż no, ludzi, którzy słuchają nas, oglądają, czy czytają. Wspominając właśnie tą bombę, no to można też powiedzieć o wielu inwestycjach, które przetaczają się przez nasze miasto, nasz region. W tym roku dokończono ten odcinek S8 w naszym regionie, ciągle są remonty w mieście, no i dodatkowo jeszcze tak odremontowano PKS.
Dworzec PKS, tak, to jest temat, który niewątpliwie był przez cały rok. Agnieszka dobrze o tym wie.
Ja wiem, bo ja zaczęłam tą całą burzę wokół dworca PKS, tak się składa, bo no to jest absolutnie skandal, tak? Przecież z tego się śmiała cała Polska. Jeżeli mówić w kategoriach wydarzenia no, jakiegoś takiego, który faktycznie elektryzowało mieszkańców, bo nie tylko Białegostoku, wcześniej też mieliśmy sprzedaże dworców w różnych miastach regionu, tak?
Sama działalność spółki PKS Nowa od początku roku, tak? Po tym zrzeszeniu.
Dokładnie tak. I jeszcze na koniec roku uhonorowanie pana prezesa Sieradzkiego tytułem lidera rynku transportowego, gdzie po prostu ta spółka cała się trzyma na gwoździku i plastelinie i sznurku. No to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Więc ja uważam, że jeżeli mówić w kategoriach wydarzenia roku, dworzec PKS i w ogóle działalność spółki PKS Nowa, to tylko w kategoriach, nie wiem, dowcipno, krytyczno, jakichś tragicznych.
To jest temat roku, który się przewija przez cały czas, prawda? Ja byłem kilkukrotnie na samym dworcu podczas otwarcia, ale też i wcześniej, i później rozmawiałem z ludźmi. I to, co się przewija, to też troszeczkę no, brak wykończenia w pewnych momentach, bo na przykład są za wąskie perony. Ludzie powtarzają, że są za wąskie perony i faktycznie to tak wygląda, jak podjeżdżają z dwóch stron autobusy, no to ktoś, kto jest niezorientowany, nie wiem, czyta coś w komórce, no to faktycznie może, no nie wiem, czy to może nie wpaść, tak, ale się przestraszyć przynajmniej.
Pojechać do Suwałk zamiast do Siemiatycz.
Pojechać, tak, w inne miejsca. No i również wspomina się o tym, że autobusy nie mają w ogóle pola manewru tam. Te drogi, tak, przystanki są bardzo wąskie i jeżeli stoją dwa autobusy, jeżeli już jeden autobus stoi na jednym przystanku, to ten drugi musi po prostu tam manewrować, więc no, jest kilka takich niedociągnięć.
A wynika to z tego chyba, że trzeba było po prostu znaleźć miejsce na galerię handlową.
Tak.
No ale to też wydaje mi się jest tak spowodowane tym, że tak naprawdę ten dworzec został wybudowany w przeciągu kilku miesięcy i nie do końca zostały pewne rzeczy przemyślane w konstrukcji, w planach. I tutaj naprawdę jeżdżąc dużym autobusem, tak jak mówisz, kiedy zajeżdżamy na wąską drogę, mamy ograniczone pole manewru, a wiadomo, że na dworcu jest potrzebny duży plac manewrowy, żeby móc się dobrze przygotować do drogi. W końcu kierowca będzie wiózł ludzi. Też należy o tym pamiętać, więc on też musi mieć tutaj pewną taką możliwość manewru i przygotowania się do jazdy. A skoro on już na początku kombinuje, no to nie jest dobre moim zdaniem.
Ale słuchajcie, tutaj trzeba koniecznie powiedzieć jedną rzecz przy tym, bo była taka koncepcja i były takie spotkania, gdzie spotykali się przedstawiciele spółki PKS, PKP, miasta Białystok, miał w tym miejscu powstać jeden duży kompleks dworcowy, który łączyłby dworzec PKP, PKS i centrum przesiadkowe, które miasto planuje. Oczywiście mamy to, co mamy, każdy robi swoje, nie ma żadnej wspólnej koncepcji, no i później powstają takie klocki, tak jak ten dworzec, który no, można przecież było inaczej zorganizować, wystarczyła odrobina dobrej woli, ale tej woli zabrakło. Z tego, co wiem, gdzie byli obserwatorzy podczas tych wszystkich spotkań, tutaj jako nim stawało miasto Białystok, akurat przedstawiciele prezydenta, którzy upierali się tylko i wyłącznie przy swojej koncepcji i wszelkie plany budowy takiego dużego kompleksu dworcowego, który łączyłby to wszystko, no, spaliły na panewce i każdy zrobił swoje. Prawdopodobnie na dworcu PKP po przebudowie też lepiej nie będzie niż w tej chwili na PKS-ie.
Ja myślę, jeszcze dodam jedno słowo, że planowana jest budowa tego tak zwanego węzła intermodalnego w Białymstoku. I tutaj też dobrze by było się zastanowić nad tym, czy nie było lepiej poczekać tych dwóch czy trzech lat i nie pomyśleć czegoś wspólnego, dużego, tego węzła intermodalnego połączonego z dworcem PKS.
Właśnie o tym mówiłam, że się nie da, nie dało, nie da się, bo no, nie było tutaj zainteresowania do tego, żeby głównie ze strony miasta. To też trzeba dodać, że głównie ze strony miasta nie było tego zainteresowania.
Zobaczymy, jak to Agnieszka nazwała, czy te klocki uda się połączyć w przyszłości. Tomasz Kubaszewski, jak z perspektywy Suwałk wygląda temat roku w Podlaskiem?
Zanim przejdę jeszcze do tematu roku, to chciałbym jeszcze nawiązać do PKS Nowa, bo ta spółka budzi znacznie większe kontrowersje w terenie niż pewnie w stolicy regionu. Z perspektywy Suwałk niestety, ale to połączenie PKS-ów to niczego dobrego przynajmniej na razie nie doprowadziło. Widmo likwidacji wisi nad dworcami. W Białymstoku się buduje dworzec, a zbudowała widmo likwidacji wisi nad dworcami w Suwałkach i w turystycznym Augustowie. Z pracy odeszło wielu kierowców, odjechały też z Suwałk niektóre dobre autobusy. Więc z perspektywy Suwałk wygląda to tak sobie. Natomiast wracając do głównego tematu, ja bym chciał powiedzieć o czymś, co moim zdaniem powinno być tematem roku, a nim nie było. Mhm. Chodzi mi o udostępnienie przez IPN katalogu Inwentarz, zawierającego dane o osobach, które współpracowały ze służbami specjalnymi PRL. W katalogu tym można znaleźć nazwiska wielu znanych w regionie osób, które to i owo, jak się okazuje, za paznokciami mają. W Suwałkach ten problem pokazał się, że tak powiem, stachurą w całej jaskrawości. Wyszło przy okazji na jaw, że jeden z czołowych radnych rządzącej miastem koalicji to były funkcjonariusz SB. SB-kiem była też osoba, która kilka lat temu pojawiała się w bliskim otoczeniu posłanki Bożeny Kamińskiej. Okazało się też przy okazji, że ze służbami współpracowało także paru znanych księży lokalnych. No, szkoda, że jakby zainteresowanie tym tematem było w mediach, szczególnie tak zwanego głównego nurtu, minimalne.
Tutaj no, myślę, że bardziej media skupiły się może na problemie dekomunizacji ulic niż na osobach lokalnych konkretnie, które żyją gdzieś w tych lokalnych
społecznościach. No tak, ale te osoby funkcjonują w naszej rzeczywistości. Jeżeli są już na emeryturach i nie mają żadnego wpływu na tę naszą rzeczywistość, to już niech sobie tam funkcjonują w spokoju i dożywają swoich dni. Natomiast jeżeli są w dalszym ciągu osobami publicznymi, to moim zdaniem warto jednak, żeby nad kwestiami lustracyjnymi nie panowała, tak jak we wcześniejszych latach, swoista zmowa milczenia.
Łukasz, mówiłeś o inwestycjach. Chyba też temat, który się przewijał i w Białymstoku, i w Suwałkach, to lotniska lokalne. To w końcu troszeczkę poszło do przodu, przynajmniej na papierze.
To już temat na następny rok, tak można powiedzieć, no bo inwestycja będzie trwała i zakończy się już w tym roku. Inwestycje również na 2018 rok tak naprawdę, to można powiedzieć jest rok przecinania wstęg. Wiadomo, nadchodzą wybory i każdy chce się pokazać. Bardzo dużo inwestycji będzie w tym roku właśnie zakończonych.
To przejdźmy do tego za chwilę. Chciałbym wam powiedzieć najświeższa informacja z dzisiaj. Słowo roku 2017 według kapituły konkursu zorganizowanego przez Uniwersytet Warszawski. Ogólnopolski konkurs.
Świeżak.
Dobre, ale puszcza.
Ja myślę, że to jest problem zupełnie przesadzony, jakby i... Znaczy przesadzony. To jest temat nieekologiczny, nie żaden leśniczy, jest to temat polityczny. I tak jak przekonaliśmy się już wielokrotnie, jest masa osób, które potrafi się bardzo dobrze w tym poruszać. A ja pisałam o tym, mam w rodzinie leśników, mam masę osób, które mieszkają w tamtym terenie. I naprawdę no, ci ludzie, którzy tam są od lat, bo tam mieszka moja rodzina, ona nie ma powodów do tego, żeby mnie oszukiwać, bo my jak się gdzieś widzimy, to nie rozmawiamy o polityce, tylko rozmawiamy jak ludzie, jak rodzina, tak? No i oni zupełnie tego nie rozumieją. Tam zawsze było tak, nic się nie dzieje innego, co było 5, 10, 30 i 50 lat temu. Naprawdę.
Nieważne, jak ważne, że się mówi. Ja ostatnio nawet jak przygotowywałem w Sylwestra materiał z Białowieży na temat, jak się będą bawić ludzie w Sylwestra w Białowieży właśnie, miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem PTTK w Białowieży i właśnie on takie fajne zdanie powiedział, nieważne, jak ważne, że gadają. I takiego napływu turystów w związku z tym, że o puszczy się mówi, Białowieża nie przeżywała od lat. To jest taka ciekawostka. A z kolei obrońcy puszczy mówią o tym, że turystyka lokalna pada. Co się okazuje nie do końca prawdą.
Właśnie jest dokładnie odwrotnie.
Jest dokładnie odwrotnie, no.
Ciekaw jestem, dlaczego nie można osiągnąć pewnego kompromisu. Jednak ekolodzy mówią o tym, żeby cały teren Puszczy Białowieskiej wyłączyć, prawda, spod wycinki. Z kolei leśnicy mówią o tym, no, że trzeba zadbać o te drzewa. Nie słyszałem no, w ogóle takich jakichś wieści o tym, żeby tak leśnicy wraz z ekologami gdzieś usiedli na spokojnie i porozmawiali. Chyba właśnie ten szum jest potrzebny każdej z tej opcji.
Znaczy, ja chcę zwrócić uwagę jeszcze na bardzo ciekawą rzecz. Ja o tym pisałam. Latem tak się złożyło, że byłam w górach, w Tatrach i dosyć dużo chodziłam po Tatrzańskim Parku Narodowym. Tam rżną drzewo bez opamiętania. Naprawdę, jak się wejdzie gdzieś na górę, widać wszystko, jak te lasy są, czy te drzewa są po prostu zniszczone przez kornik, tak samo jak u nas. Stoją tablice, tak, że tutaj jest kornik, drukarz, że też jest niebezpiecznie, są zakazy, gdzie nie można się poruszać i cisza. I cisza. W górach mamy masę turystów o każdej jakby porze roku. Tam po prostu wszędzie, gdzie się człowiek nie pojedzie, po tych wszystkich mniejszych miasteczkach, wszędzie rżną te drzewa i nie ma żadnego ekologa, ani jednego. Rozmawiałam z góralami na miejscu tam. Oni to jak górale, nie? Niech tylko do nas tu jakieś ekologi psy jadą, to my ich tam ciupaskami i tak dalej, nie? Takie jest podejście. I naprawdę powiem, że jak się jeździłam tam po tych różnych, to Biały Dunaj jest gdzieś tam Zakopane i tak dalej, i tak dalej. Pronin, wszędzie autentycznie rżną tam drzewa. Harwestery, to wszystko jedzie. Nie ma ani jednego ekologa. Cisza. A tu raptem, no bo temat politycznie jest bardzo fajny.
I bardzo głośny, trzeba przyznać. Tak. No, nie tylko na Polskę, ale i Europę.
No ale to już wiemy, bo
toczy się w Komisji Europejskiej.
Nasi politycy wystarczy, tak, pojadą do Unii Europejskiej przy wsparciu niektórych mediów, nie wiem, liberalnych, lewicowych, potrafią zamieszania takiego narobić, że no ile przecież mamy, myślę, że w tym roku, w kategorii roku tego, to też trzeba powiedzieć o wydarzeniach, mamy naprawdę problem fake news. To jest naprawdę, uważam, że to jest wydarzenie roku i nie tylko w Białymstoku czy w regionie, ale myślę, że to dotyczy nawet całego świata. To jest
ogromny
kłopot.
Donald Trump pisał o tym na Twitterze z Andrzejem Dudą chociażby. Słowo roku według internautów to... Tak, jako ciekawostka, Rezydent. Też był temat, jak pamiętamy. No dobrze, to może zamknijmy temat roku, przejdźmy do kategorii postać roku. Kto waszym zdaniem? Zacznijmy od Tomasza Kubaszewskiego.
Moim zdaniem Jarosław Zieliński, suwalczanin. No oczywiście jesteśmy z tego samego miasta, to choćby z tego powodu, ale zwróćmy uwagę, że media nie tylko regionalne, ale też krajowe piszą o nim zdecydowanie najczęściej ze wszystkich chyba polityków, którzy mieszkają na terenie naszego województwa. Oczywiście konteksty są różne, to nie tak, że piszą wyłącznie pozytywnie, ale piszą. No myślę, że Zielińskiemu to miano należy się także z powodu tego, że jako wiceminister spraw wewnętrznych, o czym nie wszyscy wiedzą, nie zapomina, z jakiego regionu się wywodzi.
Stąd trzeba przyznać, że aktywny polityk w
regionie. Ale stąd nasze komendy policji czy straży pożarnej dostają nowy sprzęt, a funkcjonariusze nagrody, co kiedyś w takiej policjanci z naszego województwa, jeżeli się z nim porozmawia, to nigdy takiej puli nagród za swoje osiągnięcia do dyspozycji nie mieli, jak mają teraz. No Zieliński też odgrywa dużą rolę w różnych zakulisowych staraniach, choćby właśnie o przyspieszenie tej wspomnianej przeze mnie na wstępie budowy trasy Via Baltica.
Kto waszym zdaniem jest postacią roku w województwie podlaskim? Agnieszka?
Ja tutaj uważam właśnie, i to chciałam zostawić, arcybiskup Tadeusz Wojda. Nowy arcybiskup, uważam, że jest to postać roku. Myślę, że nikt się nie spodziewał takiej postaci. Nie byliśmy chyba gotowi, tak? Dopiero poznajemy też tego duchownego, ale wydaje mi się, że on już wzbudził taką naprawdę dosyć dużą sympatię. Głównie, no oczywiście tak wśród wiernych Kościoła katolickiego, ale myślę...
Tylko.
Tak, właśnie o to chodzi, że on w bardzo krótkim czasie, bo ja przypomnę, ingres odbył się w czerwcu, tak? Chyba 10, jak dobrze pamiętam.
Dokładnie.
I w bardzo krótkim czasie potrafił naprawdę wzbudzić ogromną sympatię nie tylko właśnie wiernych Kościoła katolickiego, ale także innych wyznań, które są tu obecne. Uważam, że pokazał się właśnie z tej dobrej strony i jest ewidentnie dla mnie postać roku.
Jakie są wasze typy?
Ja może trochę żartobliwie, ale może też trochę poważnie, no powiem tak, jak wspominaliśmy wcześniej, Zenon Martyniuk. Znana postać tak naprawdę, jeżeli się mówi o Białymstoku, gdzieś tam w Polsce, no to każdy wie, że tak Zenon jest z Podlasia, z Podbiegostoku konkretnie, tak, ale to się utożsamia z Białymstokiem. Postać, można powiedzieć, od 2016 roku na Sylwestrze wystąpił wtedy jakby ogólnopolsko, tak, już dał się poznać
w telewizji publicznej
w tym roku również. No i przez cały 2017 rok ta postać się przewijała też jako taki temat. Szczerze mówiąc, to też przecież miał być mural w Białymstoku. Nie wiem, co się dzieje z tym tematem. Gdzieś tam we wrześniu, tak?
Mural będzie, spokojnie.
Będzie. Też tak myślę, że dopnął swego. Czyli Zenon Martyniuk.
No tak. A ja bym się tak właśnie z koleżanką i z kolegą zgodził po trosze. Dlatego, że patrząc na arcybiskupa, dużo pozytywnej energii bije od tego człowieka i to jest dobre, jeśli chodzi o przywódcę Kościoła katolickiego. A jeśli chodzi o... Tutaj na Podlasiu oczywiście. A jeśli chodzi o Zenka Martyniuka, no, można śmiało powiedzieć, że muzyka disco polo wkroczyła dzięki niemu na salony. I to jest też chyba dobre, bo tak naprawdę nie wiem... Należy się wstydzić muzyki disco polo? Ja myślę, że nie, że jest to śmiało chyba trzeba powiedzieć jakiś element naszej kultury tutaj na Podlasiu, która zatacza coraz większe kręgi i nie bójmy się tego.
Jeszcze jakbym mógł dodać jedną osobę, taką przeciwwagę też dla Zenona Martyniuka w kwestii kultury, to no, dla mnie osobiście na przykład, bo uczestniczyłem w wielu imprezach organizowanych przez tą osobę, to jest Mateusz Tymura, który robi coś takiego, można powiedzieć, niestandardowego, jeżeli chodzi nawet o całą Polskę, a już nie mówiąc o Białymstoku.
Choć znany jest bardziej lokalnie w Białymstoku.
Tak, jest bardziej znany lokalnie w Białymstoku. Jest to osoba, za którą stoi właśnie projekt Biała Czysta Kulturalna nad rzeką Białą. Było chyba 15 albo 17, już nie pamiętam, imprez kulturalnych, różnego rodzaju teatrów, warsztaty też były, potańcówki, więc no, ta osoba ma trochę ciężko w Białymstoku, bo też wcześniej na Koszykowej stworzył sobie taki bojarski dom kultury, został razem z osobami, które mu towarzyszyły, stamtąd usunięty, tak? No po prostu znajduje sobie w różnych miejscach pole, tak? Do popisu. Nie musi to być no, jakaś organizacja, nie wiem, dom kultury. Po prostu sam sobie może stworzyć coś i też coś takiego dla społeczności ciekawego.
Zostając jeszcze przy kulturze, 2017 był rokiem profesora Andrzeja Strumiły. Jak wy oceniacie ten rok? Czy faktycznie dało się to odczuć, że to był rok profesora Strumiły, te wydarzenia kulturalne były faktycznie w regionie?
Tych wydarzeń trochę było tutaj, ale one były w mojej ocenie dosyć słabo promowane i to gdzieś umknęło. Ja myślę, że w ogóle zastanawiałam się nad takim wydarzeniem roku w kulturze tutaj w regionie i tak naprawdę ciężko jest wskazać takie wydarzenie. W ogóle myślę, że no, też jakby właśnie chociażby to, od czego zaczęłam, tak, czyli że nie było widać szczególnie, że był to rok Andrzeja Strumiły, to się wiąże z tym, że my tak trochę działamy, trochę tego, trochę tego, trochę tego, tu taka promocja, tu taka i to się wszystko rozmywa. I to, co faktycznie, bo ja znam trochę twórczości pana Strumiło i uważam, że naprawdę to i mamy czym się tutaj pochwalić, jeżeli chodzi o taką postać, że tutaj jest, tak? I mi osobiście brakowało właściwego podejścia, tak? Myślę, że w Białymstoku było to zupełnie mało zauważalne. Bardziej już była zauważalna, powiedzmy, postać Inki, która też była patronką ubiegłego roku, chociaż też mam bardzo wiele zastrzeżeń co do przeprowadzenia no, wielu, wielu akcji.
Jeżeli chodzi o postać roku, to w naszym radiowym wewnętrznym plebiscycie to pojawiły się jeszcze takie osoby jak minister Jan Szyszko ze względu na puszczę chociażby. Nie było, oczywiście te wspomniane przez was również. Poseł Adam Andruszkiewicz też pojawił się, trzeba przyznać, że może nie w regionie, ale w mediach ogólnopolskich postać bardzo aktywna.
Bardzo aktywna, bardzo charakterystyczna, no i trzeba powiedzieć jasno, że chyba...
Bardzo potrzebna.
Bardzo, bardzo potrzebna, tak, dokładnie.
I jeszcze był trener Michał Probierz. Taka kandydatura również się pojawiła jako na plus i na minus. Plus do czasu wicemistrzostwa, minus to odejście oczywiście z Jagiellonii. Kategoria sportowa za chwilę. Jeszcze teraz mamy inwestycje roku. Co waszym zdaniem było inwestycją roku 2017? Mówimy tu zarówno o inwestycjach samorządowych, jak i prywatnych.
To ja bym może zaczął tym razem. Ja bym generalnie postawił na trasę S8. Z Białegostoku do Warszawy, która powolutku się już domyka i bardzo dobrze, bo dróg, potrzeba jest duża. No ale też postawiłbym na to, co się dzieje na kolejach polskich. Był taki okres, kiedy polskie koleje przeżywały taki, można powiedzieć, spadek, taki marazm, kiedy zamykano różnego rodzaju trasy kolejowe, również tutaj w województwie podlaskim, ale też i w lubelskim, i w podkarpackim, i wiele, wiele innych lokalnych tras kolejowych. I teraz śmiało można powiedzieć, że ta kolej tak jakby wraca do łask. Cały czas remontowane są różne odcinki tras, chociażby tutaj Rail Baltica wkracza na teren województwa podlaskiego, no i mówi się o reaktywowaniu lokalnych tras, chociażby tutaj z Bielska Podlaskiego do Hajnówki, trasa, która przez jakiś okres czasu była zamknięta, czyli okazuje się, że kolei się opłaca i ja myślę, że i mam taką cichą nadzieję, że dożyjemy takich czasów, kiedy z polskich dróg znikną tiry i pójdą na tory, jak to kiedyś takie słynne hasło głosiło.
Łukasz Leoniuk tutaj przytakuje, szczególnie te trasy na wschód obserwujesz.
Znaczy tak, też chciałem wspomnieć o pociągach. Niedawno odremontowana trasa z Białegostoku do Czeremchy. Możemy teraz, co prawda, teraz można jeździć tam o 15 minut dłużej, ale myślę, że w przyszłości będzie, prawda, to już...
Z powodu remontów, tak?
Tak, z powodu remontów. właśnie trasa z Hajnówki do Bielska Podlaskiego, różnego rodzaju dojazdy na granicę, prawda? Są remontowane też szerokie tory, to około Siemianówki. Teraz na przykład wczoraj dowiedziałem się też, że w Siemianówce też będzie kolejna inwestycja z programu Polska, Białoruś, Ukraina. Poszerzenie tam dostępności, tak, przepustowości tego przejścia granicznego. Tak samo w Kuźnicy będzie inwestycja z tego samego programu. Tam z kolei 8 pasów ruchu w każdą stronę. No, trzeba będzie też się przyzwyczaić pewnie do dużych kolejek na granicach, no bo jeżeli będziemy mieli niedzielę wolne od handlu, to Białorusini będą przyjeżdżać tylko w piątek, a wracać już w sobotę. I to jest bardzo ciekawe, co się będzie działo.
Tomasz Kubaszewski, Inwestycja Roku i później Agnieszka.
W Suwałkach trwa i w dobrym tempie idą prace przy obwodnicy miasta, być może tak bardzo wyczekiwanej przez mieszkańców ośrodka rozjeżdżanego przez setki, tysiące tirów dziennie. Być może już pod koniec tego roku ta inwestycja będzie gotowa, więc Suwalczanie naprawdę odżyją. No co, mamy potężną też fabrykę firmy meblarskiej Forte, gdzie prace znajdą setki ludzi. Z takich różnych smaczków kilka by się zebrało. No to wspomniane przyspieszenie dotyczące Via Baltiki. Natomiast ja bym chciał, żeby w analogicznej audycji za lat, no nie 50, tylko 10, 5, moglibyśmy powiedzieć, że inwestycją roku była budowa porządnej drogi z Suwałk do Białegostoku. To jest w ogóle skandal, że tak ta droga z Suwałk do stolicy regionu wygląda.
Faktycznie cały czas słyszy się o tym, że dochodzi do wypadków co kilkanaście dni na tej trasie. Agnieszka, jaki jest twój typ na inwestycję roku?
Mój typ jest zupełnie inny, bo ja chcę powiedzieć o inwestycji roku, której jeszcze nie ma w naszym regionie, ale ta inwestycja już się buduje na południu regionu. Chodzi o Via Carpatia. To jest trasa, która została w tym ubiegłym roku wpisana z powrotem
i zabezpieczone,
pieniądze, co jest bardzo ważne, tak? Bo wpisać to sobie każdy może, tak? Pewnie, no nie każdy, ale to powiedzmy, że łatwiej jest wpisać, ale znaleźć pieniądze jest trudniej. To jest zdecydowanie, bo to jest szlak absolutnie najważniejszy, to jest dla tego regionu, dla rozwoju, do tego, żebyśmy w ogóle gdzieś tam mocno nie zostali w tyle, tak? Natomiast mam jeszcze drugi typ, ale to bardziej w kategorii największej bzdury inwestycyjnej, to jest pasek startowy na Krywlanach. To jest rzecz absolutnie niezrozumiała i która w ogóle nie powinna mieć miejsca. To jest absolutnie skandal. Że w ogóle, że to się buduje, bo to jest zupełnie niepotrzebne, wyrzucamy tylko pieniądze w błoto. W Suwałkach, ja tylko przypomnę, znaleziono inwestora, który sfinansuje znaczną część budowy takiego pasa i ma tam to akurat rację bytu, dlatego że to jest przy samej strefie, gdzie faktycznie inwestorzy, którzy są w specjalnej strefie ekonomicznej, dokładają się, tak, będą z tego korzystać. U nas niby też jest przy strefie, tylko z tego nikt korzystał nie będzie.
No na pewno nie skorzystają mieszkańcy. Ja się tak zastanawiam, dlaczego tutaj w Białymstoku jednak nie postawiono na to duże lotnisko. Nie rozumiem też sensu budowy lotniska w Radomiu czy w Szymanach, kiedy tak naprawdę białą plamą na polskiej mapie lotniczej pozostał tylko Białystok.
Przechodzimy do wydarzenia sportowego roku. Tutaj chyba nie będzie wątpliwości.
No, na pewno nie będzie, tak? Bo myślę, że wszyscy się zgodzimy co do Jagiellonii. Ale ja bym chciała dodać jeszcze dwa takie wydarzenia, które myślę gdzieś tam troszeczkę przeszły tak niezauważone, ale one są bardzo ważne. Po pierwsze, pod koniec roku nasi karatecy świetnie pokazali się w Tokio. Bomba, tak? Bo tam po prostu powygrywali wszystko, co można było powygrywać. I bardzo duży sukces odniósł nasz strongman Czajkowski, bo też zakwalifikował się do Mistrzostw Świata jako jedyny stąd z regionu. Myślę, że warto o tym wspomnieć, bo ciężko ci ludzie pracowali na takie sukcesy.
Każdy pracuje ciężko ze sportowców. Agnieszka, zaskakujesz mnie swoim zainteresowaniem i wiedzą
o
sporcie.
Ja lubię sporty walki po prostu.
Łukasz?
Akurat ze sportów nie jestem mocny, ale przychylę się do drugiego miejsca Jagiellonii. Pamiętam, byłem na tym meczu. Bardzo duże emocje. Mógł być nawet mistrz, prawda, w pewnym momencie. Znaczy, kilka minut zostało, tak, żeby strzelić tego gola, który zapewniałby mistrzostwo. Więc no,
przez chwilę było nawet rozczarowanie i lekki niedosyt, ale tak już teraz, kiedy ochłonęliśmy z perspektywy, to jednak duży sukces.
Ja też, podobnie jak kolega ze sportu, mocny nie jestem, ale podobają mi się ostatnio poczynania Jagiellonii, Białystok, no i naszej narodowej drużyny piłkarskiej, która no przecież jedzie do Rosji.
Tomasz Kubaszewski, jak tam w Suwałkach z tą Jagiellonią?
Ja podobnie jak pani redaktor, jestem mocny ze sportu. No, gdybym powiedział, że wicemistrzostwo Jagiellonii było z perspektywy Suwalczanina największym wydarzeniem roku, to bym się strasznie miejscowym kibicom naraził, bo nie kochają oni Jagiellonii, no ale to już jest ich problem. No co, miejscowe drużyny też miały sukcesy. Wigry po raz pierwszy zagrały w półfinale Pucharu Polski w piłce nożnej. Ślepsk po raz pierwszy wystąpił w siatkarskich playoffach pierwszej ligi, więc to były już spore osiągnięcia. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na dwa takie, no, związane ze sportem, antywydarzenia. Jednym z nich był niesłychanie makabryczny wypadek na Stadionie Suwalskich Wigier, kiedy podmuch wiatru przesunął ławkę rezerwowych, a ta wpadła na pracującego w pobliżu robotnika. Mężczyzna nadział się na metalowy pręt. Cudem przeżył, ale do zdrowia już nigdy nie wróci. I problem polegał na tym, że na stadionie jednocześnie trwały prace remontowe oraz turniej drużyn młodzieżowych. Na niebezpieczeństwo więc narażeni byli uczestnicy tego turnieju. No mam nadzieję, że prokuratura znajdzie winnych tego, kto dopuścił do takiej sytuacji. A drugie takie antywydarzenie, no wydawałoby się, że nie z dzisiejszych czasów, kiedy to okazało się, że piłkarze Wigier, którzy wynajmują mieszkania w jednym z miejscowych bloków, no prawdziwą gehennę urządzają tam lokatorom. Sukcesywne libacje, głośne zachowania, wzywana policja. Tylko że nie było żadnego skutku i piłkarze dzięki pewnie tym, którzy ich zatrudniali, stawiali się praktycznie ponad prawem. No, szczerze mówiąc, nie przypuszczałem, byłem strasznie zaskoczony tą historią, że w czasach ponoć profesjonalnego sportu coś takiego jeszcze jest możliwe. No, jak za komuny, chciałoby się powiedzieć.
Faktycznie zadziwiające. Ja chciałbym jednak zakończyć pozytywnym akcentem i od siebie dodałbym jeszcze brąz Wojciecha Nowickiego na Mistrzostwach Świata. Potwierdził swoją klasę po występie na Igrzyskach Olimpijskich. Szybko wydarzenie kulturalne roku. Co waszym zdaniem? Jednym zdaniem, bo jeszcze chciałbym poruszyć temat tego, co w tym roku będzie.
Myślę, że tutaj nie było takich szczególnie spektakularnych wydarzeń, chociaż ja bym wskazała na Halfway, który po prostu sukces, że się odbył.
Łukasz? Ja bym wspomniał o, można powiedzieć, powrocie Leona Tarasewicza na Podlasie. Wcześniej nie miał on tak wielu wystaw, ani nie uczestniczył, nie angażował się w różnego rodzaju wystawy. W tym roku można było w Supraślu zobaczyć jego jedną wystawę, nawet dwie, bo jeszcze pracę z młodości. No i oczywiście w Krynkach festiwal Trialog, który organizuje.
No i cóż, ja podobnie jak Agnieszka myślę, że jakichś takich znaczących wydarzeń kulturalnych nie było, ale najważniejsze jest to, że jednak coś się w tej naszej lokalnej kulturze dzieje i zawsze każdy znajdzie dla siebie coś dobrego.
Tomasz Kłaszewski.
A moim zdaniem było jednak jedno duże wydarzenie o zasięgu regionalnym, bo nawet mieszkańcy Białegostoku masowo przyjeżdżali z tej okazji do Suwałk. Chodzi o wystawę prac Zdzisława Beksińskiego, która zaczęła się wprawdzie w jeszcze poprzednim roku, ale przez kilka miesięcy trwała także w tym roku. Rekordowe zainteresowanie. Tam muzeum wszystkie rekordy frekwencji pobiło, a w dodatku było to tak znakomicie zorganizowane, że wystawa była obudowana o różne dodatkowe przedsięwzięcia, włącznie z wizytą w Suwałkach i wizytą na wystawie Aleksandry Koniecznej, czyli odtwórczyni roli Zofii Beksińskiej w filmie Ostatnia Rodzina.
Ja jeszcze dodam z naszego radiowego plebiscytu wydarzenia kulturalne roku. Zdecydowanie przeważała premiera Doktora Żiwago w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Było to chyba duże wydarzenie. Bilety wyprzedane. I Złote Lwy dla Piotra Domalewskiego. Reżyser z Łomży za film Cicha Noc też zdobył tę prestiżową nagrodę. Przejdźmy do 2018. Podsumowaliśmy 2017. Co waszym zdaniem będzie najważniejsze w tym roku? Jakie wydarzenia będą decydować, jak ten rok, w który właśnie weszliśmy, będzie wyglądać?
Mnie się wydaje, że te niedziele wolne od handlu w pewien sposób, jeżeli to wejdzie, tak, bo to ma już od marca wystartować, no to to będzie miało znaczący wpływ na, też na styl życia mieszkańców, no nie tylko Polski, ale też tak Podlasia. Osoby, które do tej pory jeździły do galerii handlowych albo nawet w nich pracowały, będą musiały zacząć robić coś innego, tak? Może to będą jakieś propozycje kulturalne na przykład.
W założeniu odpoczywać.
Tak, odpoczywać, ale też właśnie no, no inaczej spędzać czas. No i jeszcze, co już poruszyłem, jeżeli chodzi o Białorusinów przyjeżdżających do nas. Białorusini przyjeżdżają, wyjeżdżają już gdzieś około 15 po pracy w piątek. Jadą, stoją na granicy kilka godzin i mają całą sobotę na to, żeby tutaj zrobić zakupy i wrócić. Albo wyjeżdżają w sobotę i wracają w niedzielę. No, na pewno troszeczkę mniej będzie tych Białorusinów, lub będą właśnie w jeden dzień, w piątek stać na tej granicy, lub w sobotę jadąc z powrotem do Grodna, czy w inne miejsca. No, dzięki funduszom unijnym przejście graniczne będą rozbudowywane, tak jak słyszymy, tak więc no może nie będzie problemu.
Będzie mniej Białorusinów u nas w weekend, ale z drugiej strony jest szansa, że będzie więcej Polaków na Białorusi w tym czasie.
No tak. No tak. Ruch graniczny bezwizowy się rozszerza od tego roku. Brześć, okolice Brześcia, Puszcza Białowieska po stronie białoruskiej będzie dostępna bez wiz.
Może tam ekolodzy niech jadą.
W tym roku. No nie wiem, czy Łukaszenka ma swoich na pewno ekologów takich państwowych.
To, Tomasz Kubaszewski, co twoim zdaniem będzie decydować o tym, jak 2018 będzie wyglądać u nas w regionie?
No wybory samorządowe mamy, nie zapominajmy. Pod koniec wprawdzie roku, ale to będzie niesłychanie ważne starcie, tak? Wszystkich najważniejszych sił. Czuję, że będzie wojna na noże, pewnie krew się poleje, w cudzysłowie oczywiście, no i zobaczymy, jak ten nasz region, sejmik na przykład, będzie wyglądał, czy dojdzie do zmiany władz, jak będą wyglądały władze w poszczególnych miastach.
No właśnie, tak pokrótce, tylko tak, nie, Tomasz, od ciebie zacznijmy. Mhm. Białystok, Suwałki, Łomża, trzy największe miasta, czy dojdzie do zmiany, jeżeli chodzi o prezydentury w tych miastach? Białystok?
No nie słyszałem póki co o jakimś dobrym kandydacie na prezydenta miasta Białegostoku, oprócz, który mógłby realnie rywalizować z panem Truskolaskim.
Łomża?
Wydaje mi się, że nie będzie zmiany.
Suwałki?
Patrz, Białystok.
Okej.
Okay. Ja myślę, że będzie. Myślę, że będzie zmiana w Białymstoku, dlatego że wystarczy spojrzeć, co się dzieje na popularnych portalach społecznościowych, jak komentowane są poszczególne decyzje pana prezydenta, więc to już jest taki, można powiedzieć, swojego rodzaju prognostyk na to, że ta zmiana nastąpi.
Łomża?
Trudno mi powiedzieć. Suwałki? Podobnie jak i w Suwałkach.
Łukasz?
Jeśli chodzi o Białystok, ja myślę, że dopóki prezydent Truskolaski będzie trzymać się takiej, już wspominał o tym, że właśnie przyświeca mu filozofia takiej piramidy potrzeb, czyli najpierw drogi, potem na przykład mieszkania, tak, a później na przykład gdzieś na końcu z rzeczy związane z kulturą, dotąd będzie prezydentem.
Łomża, Suwałki,
no, bez komentarzy to pozostaje.
Okej, Agnieszka?
Ja myślę, że jednak w Białymstoku dojdzie do zmiany prezydenta. Ta prezydentura już się wyczerpała moim zdaniem i tu jeżeli mowa o piramidzie, to wyłącznie widzę to w kategorii własnych potrzeb pana prezydenta, a nie mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o Łomżę i Suwałki, uważam, że tutaj do zmian nie dojdzie, bo o ile w Łomży pan prezydent Chrzanowski jest no, różnie oceniany, ale myślę, że tam po prostu nie ma nikogo takiego w zamian, o tyle w Suwałkach pan Renkiewicz jest oceniany przez mieszkańców dobrze.
Stulecie odzyskania niepodległości.
Oj, przepraszam, proszę przez bardzo. Część mieszkańców. To nie jest tak, że jest przez wszystkich dobrze oceniany.
Czas nas goni. Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. To też chyba będzie wydarzenie, cykl właściwie wydarzeń w każdej miejscowości, w każdej gminie, w każdym mieście, w każdym powiecie. Władze szykują jakieś obchody, nie tylko władze, instytucje kultury również.
Ja mam nadzieję, że w związku z tymi obchodami będzie mógł w nich uczestniczyć każdy mieszkaniec, a nie tak jak było w ubiegłym roku, że niektórzy mieszkańcy czy organizacje byli wykluczani z możliwości uczestniczenia w takich uroczystościach. To jest uroczystość nasza, wszystkich wspólna.
No i chciałbym zakończyć chociaż grono po części niesportowe, ale sportowym akcentem, co prawda w dość odległej Rosji, natomiast wszyscy będziemy żyli tutaj również przed telewizorami
tymi świata,
emocjami.
Mundial,
tak, jest nasza reprezentacja narodowa zagra na Mistrzostwach Świata w Rosji. Pewnie strefy kibica również będą w naszych miastach. Jakie są wasze typy? Czy będziemy mieli powody do radości, czy nie? Zaczynamy od Tomasza Kubaszewskiego.
To jest wróżenie z fusów. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, jak ta nasza reprezentacja zagra. No ale załóżmy, że będziemy w półfinale. Będę wielkim optymistą.
Optymistycznie.
Ja powiem tak krótko. To zależy od tego, czy akurat w danym meczu będzie grał Robert Lewandowski.
Łukasz?
Według mnie jest szansa na ćwierćfinał.
Agnieszka.
Też uważam, że Polska zajdzie dosyć daleko. Nie chcę już tutaj wskazywać, czy będzie to półfinał, czy ćwierćfinał, czy może nawet finał, ale pierwszy raz od wielu lat mamy po prostu drużynę. Nie zbiór piłkarzy, a drużynę. To się udało panu Nawałce. Szacun.
Mam nadzieję, że spotkamy się za rok w tym samym gronie. Umawiamy się już na...
Ja umierać jeszcze nie zamierzam, także...
Czyli sprawdzimy, jak te przewidywania nasze wyglądają, czy się sprawdzą. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli Agnieszka Siewieroniuk-Maciorowska. Dzień dobry, Białystok.
Dziękuję państwu za uwagę.
Łukasz Leoniuk, Radio Racja.
Dziękuję, do zobaczenia.
I Kwartalnik.
Piwowar.
Wojciech Stepaniuk, TVP3 Białystok.
Dziękuję i do usłyszenia.
I z Suwalskiego Studia Tomasz Kubaszewski, Polskie Radio Białystok.
Dziękuję bardzo.
Już za kilka minut wiadomości, a po nich popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę, Adam Janczewski.